dziś sporo miejsca w wielkorozrywkowej niedzieli radiowej. Porannym miodowym smakom poświęciliśmy. No, ale nie tylko, nie tylko. Marcin Cudziński, dzień dobry panie Marcinie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, miło mi.
Pan Marcin Cudziński, którego wizytę taką właśnie w tej formie w nielkorozrywkowej niedzieli radiowej zapowiadałam od rana. O miodzie wie naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale i o fotografii i pomiędzy jedną a drugą dziedziną będziemy się dzisiaj poruszać. Marcin Cudziński jest fotografem, pasjonatem XIX-wiecznej metody kolodionowej, autorem wielu bardzo znakomitych portretów, ale i pszczelarzem. Choćby w miejskiej pasiece artystycznej, ale nie tylko, bo ma pan też swoje ule. Chciałam na początek o to gadanie zapytać, bo parę razy z panem już o pszczołach rozmawiałam, ale o to chyba nigdy nie pytałam. Czy pan z tymi pszczołami rozmawia?
Tak, tak. Staram się w ogóle dialogować z naturą i ten dialog jest jak najbardziej możliwy. Wszyscy, myślę, którzy kochamy naturę i którzy w niej w jakiś sposób jesteśmy, dialogujemy z nią, czy tego jesteśmy świadomi, czy nie. A pracując z takim organizmem fascynującym, jakim są pszczoły, no to trudno nie dialogować. To trzeba by było być zupełnie odciętym od zmysłów, żeby tego nie robić. Także te dialogi są czasami bardzo zaskakujące i fascynujące. Na różnych poziomach się odbywają, również w mojej wyobraźni.
Mm-hmm. To jest właśnie, to jest piękne, o czym pan mówi. Słucham tego z wielką przyjemnością, dlatego że to, o czym pan mówi, jest także między innymi dowodem na możliwość porozumienia, chociaż się nie zna swojego języka, to można się znakomicie dogadać. O swojej rozmowie ze słynnym doktorem Bartolo, który mówił po włosku, a ja wyłącznie po polsku, zrozumieliśmy się doskonale, już kiedyś państwu opowiadałam, ale myślę, że Marcin Cudziński ma zdecydowanie trudniejsze zadanie, bo na przykład język pszczół to przecież taniec, prawda? One go sobie przekazują w genach, pan go nie zna. A one nie bardzo wiedzą, co pan do nich mówi, jak mówi dzień dobry, moje drogie. A mimo wszystko się dogadujecie. Jest możliwe porozumienie bez znajomości własnego języka. Wystarczy się co? Uważnie wsłuchać? Wpatrzeć?
Ta komunikacja odbywa się na kilku poziomach, na co najmniej dwóch poziomach, które mi przychodzą do głowy. Mhm. Pierwszy to jest taki poziom intuicyjny, który dotyczy każdego stworzenia. Celem każdego stworzenia jest życie. Każdy ma pragnienie życia, wolę życia. W związku z tym na tym poziomie wszyscy się komunikujemy. Wiemy, co nam jest potrzebne, co jest dla nas najlepsze, żeby żyć, żeby odczuwać. Zarówno my, jak i pszczoły to mają w tym zakresie bardzo, bardzo takie zbieżne potrzeby. Drugim takim poziomem jest czytanie komunikatów i to przynależy już do tego świata obserwacji pszczół, również do świata nauki, który pszczoły dosyć dokładnie zbadał, określił, co oznaczają konkretne ruchy, zachowania, wyodrębnił zapachy nawet, które, bo to jest bardzo ważne też, jeśli chodzi o pszczoły. Świat pszczół to jest świat zapachów, ponieważ one, my je widzimy na zewnątrz, ale widzimy tylko praktycznie zbieraczki, które latają po wodę, nektar, pyłek. Mhm. Całe życie, wszystkie najważniejsze, kluczowe procesy odbywają się w środku ula, a w środku ula nie widać nic. W środku ula panują ciemności. Wtedy zmysł wzroku nie zda się na nic za bardzo pszczołom. Pszczoły wtedy wykorzystują zupełnie inne techniki komunikacji. I to jest właśnie fantastyczne, że ten zapach, ten dźwięk drgania, dużo rzeczy, których jest jeszcze niezbadanych. Ten świat pszczół też jest trudno dostępny dla człowieka i narzędzia, które mamy dzisiaj, różnego rodzaju kamery, różnego rodzaju precyzyjne mikrofony, które potrafią wyłapywać dobrze te wszystkie procesy, dźwięki i również zapachy, umożliwiają nam opisywanie tego. Ale ten świat był zawsze trudno dostępny i człowiek stąd otaczał zawsze pszczołę wielką tajemnicą. Ona stała się symbolem, bardzo ważnym, silnym symbolem, który wędrował sobie przez tysiąclecia na przestrzeni różnych kultur, bardzo czasami odległych od siebie. Kiedy już mamy od wielu wieków wiedzę o tych kulturach, jak one się rozwijały, jakie miały wartości, to nagle okazuje się, że ta pszczoła funkcjonowała zarówno w Indiach, zarówno w Chinach, zarówno nie wiem, w historii, kulturze Żydów. Później z tym motywy z tej kultury przechodzą do chrześcijaństwa, gdzie jest bardzo ważna pszczoła i okazuje się, że ten owad zawsze był tajemniczy i był owadem przynależącym do raczej do tego pozytywnego świata, świata bogów czy świata Boga. I z taką świadomością, kiedy może nie to górnolotną, ale myślę, że to warto mieć taką perspektywę też. Jeżeli podchodzimy do ula i pracujemy, widzimy te pszczoły, wtedy nasza praca troszeczkę innego wymiaru zyskuje. Oczywiście ona jest uciążliwa, czasami denerwująca, ona też mówi nam bardzo wiele o sobie, dlatego że nagle wdzieramy się w tak skomplikowany świat, jakim jest rój i jego procesy. I często czuję się, że jestem jakimś prymitywnym małpoludem, który wdziera się w coś bardzo skomplikowanego i dłutem, jak prostym narzędziem, próbuje wykonywać jakieś operacje na tym skomplikowanym organizmie. I czuję taki dysonans, że gdzieś ingeruję w coś, co mnie przerasta. A jednak w jakiś sposób nad tym panuję i kontroluję to. A przynajmniej staram się kontrolować. Choć ostatnie wydarzenia, powiem Państwu, ostatnich kilku tygodni w ogóle pokazują, że mało wiem o pszczołach i tak naprawdę ta kontrola czasami mi słabo wychodzi, bo ten maj, a w zasadzie już kwiecień w mieście się to odbywa szybciej niż na wsi, to jest moment intensywnego rojenia się pszczół. One pod wpływem pokarmu w przyrodzie, a przecież wokół, jak Państwo się rozejrzycie, to widzimy dużo w mieście, bardzo wiele kwitnących drzew. Pod wpływem tego pokarmu one dostają sygnał, że w naturze wystąpił dostatek, dobrobyt. One zaczynają się rozwijać, zaczynają budować nowe plastry i kiedy dochodzi do takiego momentu, że one już wiedzą, że mogą opuścić gniazdo i to gniazdo opuszczają, roją się i dzielą i uciekają. I właśnie miałem taki moment, mam go w zasadzie cały czas, wczoraj z Nowego Gaju do mnie dzwonił sąsiad i mówi, czy byłem przy pszczołach. Ja mówię, tak, byłem w piątek rano, a on mówi, no to ma pan dwa roje na jabłonce, czy mogę sobie je ściągnąć. Ja mówię, proszę bardzo, bo wiedziałem, że już nie dam rady przyjechać, a to szybko trzeba było reagować, więc sąsiad, podzieliłem się z pszczołami, że tak powiem, z moim sąsiadem. I on te roje zebrał.
A panie Marcinie, ja tutaj przy okazji muszę zapytać, dlatego że dla pana i dla pana sąsiada to jest tak, ściągnąłem rój, natomiast dla osób postronnych widok choćby filmiku w internecie z takim rojem na drzewie, no to już taki prawie Hitchcock. To jest trochę, są ciarki na plecach. Proszę powiedzieć, skoro jesteśmy teraz w takim momencie szczególnego intensywności zachowania pszczół, co robić, jak się taki rój zauważy? Uciekać? Czy przeciwnie?
Absolutnie nie uciekać, dlatego że ucieczka zwykle w naturze powoduje, może powodować jakieś komplikacje. Odejść spokojnie. Uciekanie zawsze jest związane z wykonywaniem szybkich ruchów. Tak? On nam się kojarzy to z wykonywaniem szybkich ruchów, a pszczoły szczególnie tego nie lubią, dlatego że proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście owadem, który leci sobie w konkretnym celu, penetruje czy eksploruje ten świat na zewnątrz ula. Nagle przelatuje koło jakiegoś dużego organizmu, który dla porównania jest tym samym, czym dla nas na przykład 10-piętrowy budynek bądź nawet większy. I nagle tenże gigant macha dłonią czy ramieniem olbrzymią, po prostu płaszczyzną, zaczyna wykonywać ruch, ponieważ się boi, tak? Mhm. To robi to, co może zrobić pszczoła. Pszczoła oczywiście też
się boi.
Się o swoje życie, tak? I to powoduje tą, może spowodować tą reakcję, że my się boimy, pszczoła zaczyna się bać i wtedy dochodzi, może dojść do kłopotów. Pszczoły reagują na ruch, one są bardzo wyczulone na szybkie ruchy Dlatego jeżeli zwolnimy, jeżeli się uspokoimy, przejdziemy sobie na drugą stronę, ominiemy 2-3 metry, 4 wystarczy, żeby bezpiecznie taki rój minąć. Pamiętajmy, że on robi wrażenie, kiedy zaczyna się formować, kiedy zaczyna osiadać, na przykład na gałęzi. Mhm. Ale kiedy się już uczepi, to jest po prostu taką zmiennokształtną masą tych pszczółek o mniej lub bardziej regularnych kształtach, która siedzi sobie na sobie, siedzi w pewnej strukturze i już nie lata tysiącami owadów tak wokół, tylko jest jednorodnym kształtem prawie. Także spokojnie ominąć i najlepiej po prostu zadzwonić na przykład na straż, do straży pożarnej bądź do straży miejskiej i oni wtedy zwykle wzywają jakiegoś pszczelarza.
Mm-hmm. To jest pocieszająca informacja, znaczy ważna, przede wszystkim ważna informacja. Ja widziałam na tym filmiku chyba właśnie dotyczącym tej ostatniej akcji pana gołe dłonie, którymi zdejmował pan taki rój. I
tak.
I żadna nie ugryzła. Pszczoły nie gryzą, tak wiem, przepraszam.
No to bardzo, bardzo pani szybko zareagowała. Dziękuję. To jest tak, że pszczoły, kiedy opuszczą ul, wyroją się, one są bardzo łagodne. To jest tak, że po prostu opuszczają swoje bezpieczne schronisko. Nie mają już tej swojej twierdzy, w której mogą się schronić i którą należy bronić. I przede wszystkim są wypełnione miodem. Każda pszczoła wypełniona jest jakąś drobną ilością, dla nas, z naszej perspektywy, drobną ilością miodu. I też to troszeczkę je spowalnia, troszeczkę uniemożliwia tak sprawne poruszanie odwłokiem. One po prostu nie są, mówiąc krótko, nie są w nastroju do walki. One po prostu wędrują. To jest wielka wędrówka tych tysięcy organizmów, tysięcy pszczół, a to drzewo, które zobaczyliśmy, ta gałąź, na której się one osadziły, jest tylko i wyłącznie przystankiem w tej drodze, dlatego że one mają upatrzone inne miejsce, bezpieczniejsze niż gałąź otwarta, niż drzewko przy ulicy. Wędrują sobie zapewne do jakiejś rozpadliny, do jakiejś dziupli, do jakiegoś komina w wygasłym piecu. To są różne miejsca. Różne miejsca i czasami właśnie bardzo takie malownicze. Ja pamiętam w Janowcu nad Wisłą, kiedy jeszcze tam uczyłem fotografii, byłem świadkiem w maju właśnie takiego widoku i nasunęło mi się obrazy Chagalla albo innych artystów, którzy w ten sposób malowali. Zobaczyłem w pewnym momencie budynek, dom, komin i z tego komina zamiast dymu wylatywały pszczoły. I to było niesamowite i okazało się, że tam się właśnie osadził rój i w tym kominie sobie żyją. I wszedłem tam, wetknąłem noc w ten komin i zapachniało nagle właśnie woskiem, miodem. To było fantastyczne.
Ale z tego, co pan mówi też, panie Marcinie, wynika, że jeśli my zobaczymy taki rój na gałęzi, który rzeczywiście wygląda groźnie, ale jak słyszymy, groźny nie jest, to właściwie jeśli na przykład mamy to w swoim ogrodzie, prawda, to właściwie spokojnie możemy nikogo nie wzywać, bo on za moment dokąd się poleci. To jest tylko jego przystanek, tak?
Dokładnie tak.
A no właśnie.
Ten rój wie, co robi. Pszczoły wiedzą, co robią. Czasami wydaje się pszczelarzowi, że wie lepiej, a to wynika z tego, że z chęci jakiegoś zysku, tak? Czy wzięcia tego roju, czy w jakiś spowodowania, żeby zachowały się tak, jak my chcemy. Ale one doskonale same wiedzą, co mają robić. Muszę Państwu powiedzieć, że ja teraz stoję sobie i patrzę na Państwową Straż Pożarną, piękną, dużą jednostkę Straży Pożarnej na Szczerbowskiego i z boku mojego bloku jest ogródek. I w tym ogródku mam dwa ule. Mamy taką, pewnie strażacy mają też taki moment fajny, jak ja tam idę z tym podkurzaczem w kapeluszu, bo czasami widzę ich przez okno, jak wyglądają, machamy do siebie. I tam oczywiście pomiędzy jednym budynkiem a drugim stoją te pszczoły i naprawdę jest tak spokojnie, są tak, one mają swoje korytarze powietrzne, gdzie naprawdę nie wlatują ani do okien, ani nie przeszkadzają ludziom w funkcjonowaniu. Potrafią, pszczoły wyjątkowo potrafią zgodnie żyć z człowiekiem. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy one potrzebują pokarmu, kiedy jest schyłek pożytku, kiedy jest późne lato i tego pokarmu może już nie jest tyle, na pewno nie jest tyle, ile było wcześniej, więc one zaczynają szukać, ale nigdy nie będą nam wlatywać do okien tak i szukać czegoś w naszym domu. Jeśli taka pszczoła wleci, to znaczy, że po prostu coś się zwabiło, wleciała do naszego domu, no i przez szybę, to wiadomo, każdy owad wtedy ma problemy, trzeba ją wypuścić, ale to ona przyleciała, po prostu zbłądziła, a nie po to, żeby gdzieś szukać czegoś słodkiego u nas w domu.
To bardzo cenna informacja, to o czym pan mówi. Naprawdę bardzo, ja biorę je dla siebie, bo czasem reaguję, myślę, zbyt emocjonalnie na boję się po prostu.
Ale... To jest normalne i to jest bardzo, przepraszam, że przerwę pani, ale to jest taki też ważny wątek i ja zupełnie rozumiem i proszę, żebyście też państwo wiedzieli, że to jest zupełnie normalny odruch. Boimy się pszczół i mamy się czego bać, ponieważ pszczoła ma żądło. I pszczoła go użyje na pewno, gdy będzie zagrożona. I niektórzy z państwa mają zapewne uczulenie na jad pszczeli i takie osoby naprawdę mają się czego obawiać, bo jest to, potrafi być to śmiertelnie niebezpieczne, ale zwykle tak nie jest. Pszczoła nie żądli bez przyczyny i tak naprawdę trudno ją sprowokować, żeby urządziła.
To jest bardzo cenna informacja i też chciałam wrócić do tego, o czym pan mówił na samym początku, że tak naprawdę to bardzo prosta rzecz, o której często zapominamy, a poza tym jak zaczynamy kombinować przy tym stwierdzeniu, to dopiero biorą się problemy. Pan przypomniał, że celem każdego żywego organizmu na Ziemi jest życie. W związku z tym, w momencie, w którym pozwolimy żyć pszczole, to skupimy się na własnym życiu. Nie będziemy sobie wchodzić z interwencjami w drogę, no to będziemy skazani na normalne współistnienie. I stąd te na przykład dwa ule pomiędzy blokami i spokój, prawda? Stąd pasieki miejskie, ich wielka popularność. Chodzi tylko o nasze zachowanie wobec życia drugiego człowieka. I też przypomniałam sobie, co mówił mój wujek, no bo ja w rodzinie miałam znakomitego pszczelarza i on mieszkał na wsi i na końcu ogrodu stały ule. I bywały takie momenty, kiedy wujek mówił, żeby lepiej tam nie chodzić. Ale nie dlatego, żeby właśnie pszczoła nas nie urządliła czy ze strachu, tylko mówił, tam pszczoły teraz pracują, nie trzeba im przeszkadzać.
To był bardzo mądry wujek i on też być może wiedział, że, a może o tym nie wiedział, a to się stało, że być może właśnie to spowodowało, że pani tą informację, pani to wspomnienie zachowała głęboko w sobie, dlatego że dorosły człowiek powiedział dziecku, nie chodź tam.
Uszanuj
to, a jednocześnie był jakiś zakaz, tak? I myśmy sobie to zapamiętali, że mogę tam pójść, chcę nawet tam pójść, zobaczyć, co tam się dzieje, ale mimo wszystko to jest zakazane i to pewnie spowodowało też utrwalenie tego obrazu w pamięci. Aha. Ale dzieci w ogóle pamiętają. Bardzo często spotykam osoby, zresztą sam też jestem tego przykładem, że ten kontakt z pszczołami we wczesnym dzieciństwie, zostaje na długo w pamięci, właśnie przez zapach, właśnie przez to doznanie niezwykłego zapachu, który nie można go niczym zastąpić, wosku i miodu. Jeżeli jeszcze dziecko dostaje plaster świeży, ciepły z ula, który sobie zje, no to to jest niesamowity bodziec. W tym dziecku zostanie to, jestem o tym przekonany, że takie rzeczy zostają na całe życie.
Oj, panie Marcinie.
Tak?
Ja przepraszam, że panu przerywam, ale po prostu ten plaster poczułam na podniebieniu.
No właśnie.
Za co panu bardzo dziękuję i rzeczywiście to przyzwyczajenie do dobrego miodu zostaje też już na całe życie i człowiek nie ma ochoty na kiepski. A pan dzisiaj jest po miodowym śniadaniu? Miód z własnej pasieki?
Ja miód spożywam zwykle, jeżeli go spożywam w takiej czystej postaci, to albo to w wyniku prac jakichś miodobrania czy innych, albo po prostu jak go kosztuję, jak go muszę posmakować, tak? Czyli jaki on jest. Natomiast w swojej diecie używam miodu w taki sposób i robię to codziennie, że piję ten miód rozpuszczony z wodą rano. Pierwsze co robię, to właśnie wypijam ten po obmyciu twarzy, po prostu wypijam ten miód z wodą i jeszcze dodaję do tego ocet jabłkowy. I to jest moje jakby pierwsze przywitanie dnia, a później swodzę sobie kawę. Także jestem już po szklance miodu z wodą i po kawie z miodem.
Rozmowa z panem na temat miodu mogłaby jeszcze trwać i trwać, ale ja chciałabym zdążyć zapytać pana o fotografię. Ale nie tę fotografię, którą pan się zajmuje na co dzień, bo to bardzo skomplikowana metoda. A ponieważ ja bym chciała wykorzystać pana umiejętności, pana talent, pana dar do tego, żeby pan nam podpowiedział, co robić, no to metody kolodionowej raczej w domowych warunkach nieprzygotowani do tego nie zastosujemy, więc nią się może zajmiemy przy innej okazji. A dzisiaj chciałabym pana zapytać o to, czy jest sens, żebyśmy zrobili portret komuś, kogo bardzo dobrze znamy. Przecież wszystko wiemy o jego twarzy, o jego gestach. Zrobić portret?
Tak się zastanawiałem nad tym nawet wczoraj, kiedy patrzyłem na moją ukochaną osobę, z którą żyję, i też zastanawiałem się nad tym. Zmywała sobie makijaż i ja pomyślałem sobie, że nigdy nie widziałem, jak ona to robi, nigdy nie widziałem ruch po ruchu, nie obserwowałem tego, w jaki sposób ona to robi, i pomyślałem sobie, że przecież żyję z nią tyle lat, już 15 lat jesteśmy razem, i nie znam tego, nie widziałem tego, czyli odpowiadając częściowo na pani pytanie, nie znamy do końca osób, z którymi żyjemy, które kochamy, nie dlatego, że może nie chcemy, po prostu tak się dzieje, człowiek jest jednak jakąś głęboką strukturą, która się zmienia w dodatku, i to nie jest tak, że kogoś znamy na wylot. Myślę, że często jest tak, że dużo więcej nie wiemy o tej osobie, z którą żyjemy, niż wiemy. A jeśli chodzi o fotografię, to jest tak, że ona została wymyślona, ona została stworzona przez człowieka między innymi po to, żeby patrzeć na świat, żeby obserwować świat, przyglądać się temu światu. Później też dokumentować i zachowywać go w pamięci, tej zewnętrznej pamięci, jaką jest odbitka, negatyw, czy obecnie plik ze zdjęciem. No więc to jest taka pierwsza funkcja przyglądania się. I jeżeli my taką potrzebę mamy, chcemy pogłębić sobie, czy mamy takie wrażenie, że teraz chciałbym zapamiętać ten moment, zapamiętać tą twarz, to światło, tą sylwetkę, to wtedy trzeba to zrobić, trzeba iść za tym odruchem. Fotografia, można by o niej oczywiście mówić i o tym, jak to sfotografować, tak? To są już rzeczy na zupełnie inną rozmowę, to są rzeczy bardziej techniczne dla ludzi, którzy uczą się fotografii, uczą się obrazu, budowania kadru. Ale my zwykle nie mamy czasu na takie rzeczy, to narzędzie wykorzystujemy, bo ono jest niezwykle łatwe i dostępne. Wykonujemy miliony obrazów i przesyłamy obrazów dziennie. I to jest jakiś taki już naturalny odruch. Już stało się to wręcz pewnym językiem, mniej lub bardziej uświadamianym. Obok słowa tak funkcjonuje ten język obrazkowy. I zachęcam do takiego przyglądania się światu, przyglądania się też najbliższym osobom właśnie przez fotografię. Czy to świadomą, tak? Czy to gdzieś z ukrycia, bo na przykład nie ma czasu, bądź nie chcemy po prostu mówić, że w tym momencie chcecie sfotografować. Po prostu jeśli jest takie wrażenie, jeśli jest taka potrzeba, do tego obrazu należy wracać później, bo często jest tak, to jest domena chyba współczesnego świata i w tym świata fotografii, że te obrazy są nie tylko natychmiastowo wykonywane, ale też natychmiastowo katalogowane gdzieś w jakimś folderze, do którego się być może nie wraca tak często, jak do odbitki leżącej na stole, czy do albumu fotograficznego. Często zapominamy o tych zdjęciach, ponieważ ich wykonujemy bardzo dużo. A fotografia bardzo lubi spowolnienie. Nasz umysł, mimo że jest cały czas zachęcany, namawiany do tego, żeby żyć na wysokich obrotach, on bardzo lubi spowolnienie. Bo to mu daje szansę, to nam daje szansę na wytworzenie się pewnych połączeń z innymi faktami w naszym życiu. Czyli mówiąc ogólnie, nad pewną refleksją, tak? I ten obraz, na który patrzymy dłużej niż 3 sekundy, nagle gdzieś ożywa w naszej wyobraźni i no i daje nam bardzo ciekawe bodźce w tym oglądaniu. Są duże przyjemności we wracaniu do zdjęć, do fotografii, które wykonaliśmy my bądź nasi najbliżsi. Ale też...
Nie, proszę, tak?
Jest też, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy Państwo też macie takie odczucie, bo już to pokolenie, które nie doświadczyło albumów fotograficznych, rodzinnych, może o tym nie miało okazji wiedzieć, widzieć, ale jest coś takiego, że kiedy sięga się po te naprawdę zdjęcia dawne z naszego dzieciństwa, z naszych lat, kiedy byliśmy bardzo młodzi, nagle jest takie uczucie niepokoju, jakiejś takiej nawet rodzaju nieprzyjemności w oglądaniu tego. To jest też ciekawe zjawisko, które właśnie odnosi się do tego, jaka fotografia jest. I fotografia właśnie jest taka, że pokazuje to, co było. Pokazuje to, co było i to, co już nigdy nie wróci. Co zostało zamrożone na zdjęciu, na którym ani życia nie ma, ani śmierci nie ma. Jest po prostu jakaś stała sytuacja, moment konkretnego czasu. I to może też powodować rodzaj melancholii. To jest też takie cenne uczucie w oglądaniu, w odbieraniu fotografii.
Cenne, ale czasem rzeczywiście, ma pan rację, może budzić bardzo, bardzo różne emocje. Tak to jest z melancholią, o, tak powiem. Bardzo mi się podobał ten wątek też, od którego pan zaczął, że żeby spróbować zrobić zdjęcie bliskiej osobie, nawet nie tyle po to, żeby utrwalić jej portret, ale żeby się jej przyjrzeć. Że fotografowanie, zamiar sfotografowania wymusza inny rodzaj przyjrzenia się tej osobie. To bardzo ciekawe.
Wydaje mi się, że właśnie chodzi o to spowolnienie, o to zatrzymanie się na to jest bardzo cenne, akurat nasza kultura może tak, aż tak bardzo, na pewno nie w tych czasach, a w ogóle nie miała takich może wypracowanych takich nawyków właśnie tego spowolnienia. Gdzieś to Daleki Wschód był bardziej w tym kierunku, że oni potrafili właśnie zachwycać się tym jednym momentem właśnie. To było też fotograficzne.
Choćby kwitnącą wiśnią, prawda? Japończycy, którzy wychodzą na ulicę po to, żeby z tych kilkadziesiąt tak naprawdę godzin tylko momentu jakoś zarejestrować. Panie Marcinie, a pan dzisiaj już zrobił jakieś zdjęcie? Pewnie nie.
Nie, proszę państwa, ja od jakiegoś czasu nie fotografuję. To znaczy dokumentację, owszem, robiłem jakąś z działań tutaj, które prowadzę podczas tej sytuacji, w której jesteśmy zamknięci w domach, bądź ograniczony mamy jakiś tam działania. Ja to troszeczkę sobie odpuściłem tą fotografią, ale bardziej zacząłem o niej właśnie myśleć i pisać i nagrywać. Robimy z moim kolegą audycję o fotografii i wybieramy wątki z historii fotografii, takie naszym zdaniem bardzo ciekawe. Skupiamy się na jednym wydarzeniu, na jednej fotografii i robimy do tego muzykę, udźwiękawiamy to, po czym emitujemy to po prostu w sieci i mamy trzy takie audycje. Pierwsza opowiadała o prefotograficznym obrazie i o cechach właśnie fotograficznych obiektu, jakim jest właśnie całun turyński. Później była piękna opowieść o Lucjuszu Powale Niedźwieckim, fotografie, który w okresie międzywojnia dokumentował swoje życie, a którego negatywy się zachowały. Tutaj są w Lublinie 600 szklanych klisz w rękach pana Macieja Powały Niedźwieckiego, wnuka owego fotografa. I teraz właśnie ostatnia audycja opowiadała o ważnym znalezisku fotograficznym. Audycja nosi tytuł Kolekcja i opowiada o szklanych negatywach twarzy nieistniejącego miasta, który jest w Bramie Grodzkiej.
To niech mi pan powie jeszcze na zakończenie, jak was odnaleźć, odnaleźć te filmy, pod jakim hasłem, co wrzucić do wyszukiwarki?
Trzeba wejść na profil Centrum Kultury w Lublinie. Aha. I tam odnaleźć te audycje, one tam są udostępnione. Aha. Ja też mam na swoim profilu facebookowym, udostępniam to, ale zastanawiamy się właśnie, czy nie porozmawiać z Radiem Lublin o emisji tych audycji, bo one są bardzo ciekawe. Myślę, że Państwo moglibyście się też dużo dowiedzieć, a jednocześnie taki klimat wprowadzają poprzez muzykę. To jest to nietypowa, niecodzienna opowieść o fotografii.
Rozmawiajmy, także panie Marcinie. Rozmawiajmy w takim razie. Jestem za. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja też również dziękuję. Mam nadzieję, że państwa nie zagadałem i wszystkiego dobrego życzę.
Ja się zasłuchałam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.